Ja jestem urodzenia Lublinianką. Dzieciństwo spędziłam na ulicy Bernardyńskiej, w starej kamienicy naprzeciwko browaru. Wszystkie podwórka, okolice tutaj Starego Miasta, Żmigród, Seminarium Duchowne, to są okolice mojego dzieciństwa. I ja, no nie wiem, widocznie mam to we krwi, po prostu jako dziecko widziałam pewne budynki, bo w tamtych czasach dzieci bawiły się w zasadzie same, przenosiły się z podwórza na podwórze. A te podwórza to były nic innego jak dziedzińce dawnych pałaców. I myślę, że każde dziecko umie patrzeć, tak mi się przynajmniej wydaje. I widzi, że to, co tutaj jest, ma taki wygląd, no odbiegający jednak od takiej zwykłej, typowej kamienicy. Czytywałam książki o Lublinie, traktujące i to tak bardziej na poważnie. Jakieś takie opracowania, po prostu chciałam cośkolwiek wiedzieć o tym mieście.
Budowlą, która stała się symbolem historycznego Lublina, jest Brama Krakowska. Powstała niemal równocześnie z narodzinami miasta i wraz z nim przez długie wieki dzieliła jego dobre i złe losy. Brama Krakowska została wystawiona około połowy XIV wieku. Wzniesiono ją wraz z otaczającym pierścieniem murów obronnych po groźnym najeździe Tatarów na Lublin w 1341 roku.
W tym miejscu znajdował się wąwóz, który zresztą do dzisiaj jest jeszcze widoczny. To jest dzisiejsza ulica Podwale, która z drugiej strony spada. Tak mniej więcej na tej wysokości był to ten wąwóz. I w 1611 roku król Zygmunt III pozwolił, aby zasypać ten wąwóz od klasztoru jezuickiego do Bramy Krakowskiej i tutaj na tym terenie stworzyć plac. Dlatego, że zajęcie ratusza miejskiego na obrady trybunalskie sprawiło, że władze miejskie z konieczności musiały szukać dla swojego urzędowania innych pomieszczeń i był to tak zwany mały ratuszek na ulicy Archidiakońskiej, gdzie one urzędowały, a trybunał właściwie był, czyli dzisiejszy trybunał, a wtedy ratusz miejski został zajęty na potrzeby trybunału. Ale to pociągnęło za sobą, że zaczyna centrum handlowe Lublina z rynku przenosić się na teren przed Bramą Krakowską. I wtedy to przeniesiono tutaj również wszystkie urządzenia do mierzenia, ważenia towarów, szczególnie tych objętościowych. A wiadomo, że głównym miernikiem towarów sypkich był korzec. Stąd też ten korzec tutaj zlokalizowano i stąd plac na Korcach albo plac Korce, bo i tak w źródłach spotykamy.
Teren obecnej ulicy Królewskiej był placem targowym i tutaj się głównie odbywał handel zbożem i innymi produktami.
W dni dorocznych jarmarków rynek ożywiał się niebywale. Zjeżdżali się tu na nie kupcy niemal z całego świata. Czego tu bowiem nie sprzedawano? Sukna, czamlety, aksamity, adamaszki, atłasy, jedwabie, korzenie, pieprze, szafrany, imbiry, goździki, stal, miedź, sierpy, kobierce, konie, farby tureckie, skóry wołowe, baranie, jutowe, giemzowe, miód, ryby, wina węgierskie i małmazje, towary litewskie, kosmate sobole, kuny, rysie, bobry, wilki, wydry, liszki i wiele innych. Wykupcy mogli swobodnie wystawiać i sprzedawać swoje towary. Potrzebom handlu służyły wszystkie sienie i sklepy kamienic w rynku i w przyległych do niego ulicach. Poza tym cały rynek był obstawiony dookoła drewnianymi kramami i budami, których pierwszy rząd stał na skraju chodnika przed fasadami kamienic. Stały one także dookoła ratusza na ulicy Bramowej i w Bramie Krakowskiej.
I tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz. Lublin, lokowany w 1317 roku, otrzymał na mocy przywileju Władysława Okietka 100 łanów frankońskich na zagospodarowanie się. I już chyba pod koniec XVII wieku okazało się, że do Lublina, miasta królewskiego, należy chyba tylko 9 łanów, czyli pod zabudową, a cała reszta to były tak zwane jurydyki należące do duchowieństwa, czyli klasztory, kościoły i szlachty. Co prawda w XVI wieku wydawane były przez władze państwowe jakieś zakazy osiedlania się szlachty właśnie w miastach. No ale to prawo sobie, a życie codzienne i praktyka sobie. Także w końcu zrezygnowano z tego i zezwolono im na osiedlanie się. Szlachta jednak była zbyt silna. Król musiał się liczyć sejmem. A sejm kto tworzył? Szlachta.
Wiadomo, że szlachta się nie przejmowała zakazami królewskimi i kiedy ten tutaj plac powstał, powstawały jak grzyby po deszczu pałace różnych wielmożów przede wszystkim, a więc były to na pewno pałace suchodolskich, wronowskich, szaniawskich, sapiechów, czernych i pociejów. No tutaj mieli też swój pałac i zamojscy. I teren ten w ciągu następnych 30 lat został całkowicie zabudowany przez te rezydencje magnackie.
A musimy tutaj jeszcze wspomnieć właśnie skąd to zainteresowanie po prostu magnaterii Lublinem. Boże budowano pałace i dwory w Krakowie, a później w Warszawie, no to, bo to były stolicy. A Lublin, no Lublin też miał w Polsce przedrozbiorowej znaczenie ponadwojewódzkie. Po pierwsze, za panowania Jagiellonów wyrósł za największy ośrodek handlowy Rzeczypospolitej. Tu się odbywały jarmarki 4 w roku na podstawie przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 1448, na które po prostu przyjeżdżali kupcy z całej Europy, z zachodu i ze wschodu. Od Moskwy poczynając po tam właśnie prawie, że Atlantyk. Te zjazdy kupieckie, no to ściągały tutaj całe rzesze kupców, którzy dokonywali transakcji, rozliczeń, spłaty długów, gdyż kalendarz jarmarków, nie tylko lubelskich zresztą i innych ważniejszych, to było równocześnie tym kalendarzem rozliczeń wszelkich finansowych. Jeden kupiec drugiemu dał jakiś towar za kilkanaście tysięcy złotych polskich, czy też czerwonych. Różna waluta obowiązywała. No i potem termin spłat na poszczególne jarmarki. Pierwsza rata w Lublinie, druga na jarmarku w Śródpostnym, druga na Świętej Agnieszki we Lwowie, trzecia na Matki Boskiej Zielonej w Jarosławiu, czwarta w Krakowie i tak ostatnia rata znowu przypadała w Lublinie.
Wjeżdżali do poszczególnych rezydencji, do poszczególnych majątków, ale generalnie w Lublinie wtedy przebywali, kiedy ciągnęły ich albo jakieś problemy polityczne, na przykład zjazdy Rady Senatu, które jeszcze w czasach Zygmunta III w Lublinie także się odbywały. Przede wszystkim na sejmiki i na obrady Trybunału.
Rezydencje magnackie i szlacheckie powstają na południe od miasta w murach, mieszczącego się w rejonie obecnych ulic Żmigrodu, Bernardyńskiej, kardynała Wyszyńskiego, a także na przedmieściu krakowskim, obecna ulica Krakowskie Przedmieście, na ulicy Podwale, w zasadzie dookoła Lublina.
Niech pan zwróci uwagę, ma to wszystko sens. Mniej więcej jeszcze w połowie XVI wieku miasto kończyło się tutaj. To wszystko to były przedmieścia. Ponieważ brama krakowska, proszę zobaczyć, jest tak ukośnie, prawda, w stronę nie dzisiejszej ulicy Krakowskiej Przedmieście, tylko tutaj w stronę Koziej, gdzie rzeczywiście zaczynał się szlak krakowski, on tam przez tą ulicę dzisiejszą Narutowicza biegł wtedy. To już było przedmieście. I te pałace zaczęły się po prostu budować. W związku z tym no, na przedmieściu powstawały różne kościoły. Między innymi w XVI wieku tutaj przecież kościół karmelitów bosych. przebudowany później po zniszczeniach pożarem na ratusz. Tutaj była wybudowana, przebudowana właściwie z kamienicy Jana Makarewicza, ta właśnie komedialnia na korcach. No trudno powiedzieć, jak wygląda budynek, ale no, w każdym razie to było tutaj. Pan Seweryn Soplica, dworzanin Michała Radziwiłła, bawiąc z towarzyszem, również przybyłem z Litwy w Lublinie, w okresie, kiedy urząd sędziowski w Trybunale Koronnym piastował Andrzej Koźmian, udał się do teatru i taką dał ze swoich wrażeń relację. Przyznam się, że na nim trochę się zniecierpliwił,
bo człowiek był rad o sztuce granej i dowiedzieć się i na koniec za to zapłacił. Ale co zacznę słuchać, to koło mnie taki hałas, że ani sposobu trafić o co rzecz. A jak pokaże się wyżej nas, czy marszałek, czy deputat, czy jakiego deputata żona, to jak zaczną krzyczeć z dołu wiwat, a niektórzy każą wina przynieść i nakrzyczą na komediantów, aby przerwali granie, póki nie skończą zdrowia, a tak nawrzeszczawszy wiwatów i przez może 20 rąk kielich obszedłszy, dopiero komediantom pozwolą dalej grać, póki im na nowo nie przerwą. Dość, że tym sposobem sztuka się ledwo o 11 skończyła, a tyle o niej wiedział, powracając z teatru, jakby nigdy ze stacji nie wychodził. Postanowiłem sobie, póki będę w Lublinie, na teatr nie chodzić, aby więcej 4 złotych we wodę nie rzucać.
Czyli po pierwsze, w okresie stanisławowskim głównym odbiorcą teatralnym w Lublinie była szlachta przybywająca tutaj celem załatwienia różnych spraw natury prawniczej. Po drugie, szlachta owa mocno przesiąknięta jeszcze obyczajem sarmackim, zaszczepionym w czasach saskich, obyczajem polegającym na pijaństwie i niewybrednej zabawie, ów swobodny sposób bycia przynosiła na teren teatru, upodobniając widownię do karczmy zajezdnej. I po trzecie, teatr dla owego sarmackiego publikum był wyłącznie miejscem zabawy, spotkania panów braci, a więc pretekstem niejako do czynności z percepcją widowiska teatralnego pozostającej w luźnym tylko związku. To, co się po prostu udało mi odtworzyć, to widzi pani, to czasami jest po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, drogą dedukcji czy jakoś inaczej, ale jeżeli widzi pani, jest coś takiego, jak tutaj, prawda? W tym oto przewodniku z 1878 roku, pana Zielińskiego. Czytamy coś takiego. Taki typowy przewodnicki, prawda, opis. Najcelniejsze pierwszorzędne hotele w Lublinie są przy ulicy Krakowskie Przedmieście i tak dalej. Wymienia jako pierwszy hotel Wiktoria koło kościoła kapucyńskiego, teraz już nie istnieje, hotel europejski z łazienką, restauracją, cukiernią i tak dalej, i tak dalej. Potem wymienia hotele drugorzędne na różnych miejscach, prawda, jako szósty zajazd ulica Królewska. I cóż, w tym momencie pierwszy i jedyny opis tego, że na ulicy Królewskiej, prawdopodobnie w którymś z dawnych pałaców, i teraz pytanie, w którym znajdował się zajazd w drugiej połowie XIX wieku. W którym? Nie wiem, mogę tylko się domyślać, ale praktycznie każdy z nich mógł służyć takim celom, dlatego że każdy ma bardzo ładny wjazd na podwórze. Takimi drobiazgami potem dorabia się historię do obiektu. Bo teraz w tym momencie już możemy powiedzieć, że w któryś z tych budynków był w swoim czasie też zajazd. Będzie tu też jakieś mieszkanie. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzamy. Czy, proszę pana, wie pan, że ten budynek, w którym pan tu mieszka, jest dawnym pałacem?
To był wcześniej zajazd. Wiem o tym. To był wcześniej pałac Małoszyńskich.
Małachowskich,
przepraszam.
Czyli, ale blisko, panie. Czyli jednak jest pewna świadomość.
Jest, wiem. Mniej więcej.
A coś jeszcze może pan nam właśnie ciekawego powie na ten temat? Jak się tu mieszka w ogóle? Czy nie ma jakichś takich, no nie wiem,
duchów?
No tak zwanych duchów, no nazwijmy to.
No Kościuszko mnie nawiedza. Cześć.
Kościuszko? A dlaczego akurat Kościuszko?
Akurat Kościuszko tu mieszka. Nocował przynajmniej.
To jest to wzgórze Żmigród. Widać wyraźnie. Drugie wzgórze staromiejskie. Teraz dopiero widać, że to jest wzgórze. I proszę zwrócić uwagę na sklepienie. Stare sklepienie kolebkowe, prawda? Na pewno to nie jest takie sklepienie typowe dla kamienic, jakie były budowane. Proszę zobaczyć. Jest taki właśnie dziedzińczyk, coś w rodzaju podwóreczka. I jak pani spojrzy teraz na tę stronę, parasole to zasłaniają. Co? Widać, że to nie jest kamienica. Nie wiem, przynajmniej ja, trudno mi to jest wytłumaczyć, ale ja to widzę. I kolejny dziedzińczyk. I prawdopodobnie to, co jest tutaj już za tą częścią, prawda? Tu był kiedyś wjazd. Kolejne takie sklepienie, prawda? Kolebka. No a to są już dobudówki zdecydowanie późniejsze. Także o, to jest ta część. Proszę zobaczyć, jak w tej chwili to wygląda od tej strony. To jakieś pewnie zabudowania po Bernardynkach. No i proszę zobaczyć. Widać potężny mur, prawda? Wjazd tutaj pod góreczkę.
Dobry panu.
Co pan robi?
No, robię co... To, co pani widzi.
Pruje pan coś?
Pruje, szyje.
I z tego żyje.
I z tego żyje.
Dorabia pan do emerytury.
Tak.
Czy wie pan, że no, ma pan ten zakładzik swój w pałacu? W dawnym pałacu z XVII wieku?
Tak. Wiem.
Wie pan? A co pan wie o pałacu?
U pałacu nic nie wiem. Tak więcej nic nie wiem, tylko tyle, że wiem, że to był pałac, a poza tym nic, bo nie ma od kogo się dowiedzieć.
I nikt nic tu nie mówi, przychodzą tutaj ludzie.
Proszę pani, no to ci, co przychodzą, to nic nie wiedzą.
A ci, co mieszkają na przykład tutaj też pewnie nie, od wielu lat.
To są...
Na przykład nic straszy albo coś takiego.
Nie, proszę państwa, to co ci, co mieszkają, to nie mieszkają niedawno. A co mieszkali, no to wymarli, tak, to wymarli. A ci, co mieszkają teraz, to ja tu jestem przecież już blisko 40 lat, ale tu jest najstarsza osoba, co ma 94 lata, ale ona nic...
Też nic nie będzie widziała.
Nie, nic nie będzie widziała. Także to już nie kontaktowa.
W 1573 roku tych pałaców i kamienic w spisie Szosu z Lublina odnaleziono 13, w 1602 było ich 65, w 616, i tutaj widzimy skok, jak to po tym 1611 roku następuje gwałtownie zmiana, 79, a w 1660 dokładnie 124. Czyli Lublin już w tym czasie, można powiedzieć w XVII wieku, funkcje handlowe i gospodarcze schodzą na plan dalszy, staje się miastem rezydencjonalnym niewątpliwie, bardziej szlachecko-duchownym niż miastem mieszczańskim.
Może przejdziemy tutaj właśnie do dokumentów archiwalnych. Rejestr z roku 1570. Bardzo ładnie księga zachowana i bardzo ładnie, jak widać, zostało wszystko tutaj zapisane, chociaż gęsim piórem, ale bardzo starana kaligrafia, rzecz można. Jest to fragment lustracji starostwa lubelskiego. Co jakiś czas właśnie urzędnicy królewscy dokonywali oglądu dóbr królewskich i z takiego oglądu spisywane były lustracje dóbr królewskich. I to jest w tej chwili no, niezwykle cenny materiał historyczny. I te dwory szlacheckie trafiły tutaj z tego tytułu, chociaż nie stanowiły własności królewskiej ani miejskiej, bo w tym przypadku Lublin jako miasto królewskie też podlegał lustracji, że jak tutaj czytamy, dwory pańskie, ziemiańskie w mieście, które się jurysdikcji miejskiej ekscypują, czyli wyłamują się tutaj, nie podlegają jurysdykcji miejskiej, a w tych tutaj wymienionych rezydencjach, dworach szynkowano właśnie trunki. I tak mamy tutaj właśnie w pierwszej części mości pana wojewody bełskiego, pana Ostrowskiego, pana Siemińskiego, pana Osmulskiego, Łaszczów, Moszczyńskiego, Paluskinki.
Gdy chodzi o pierwszy trunek, to znano wówczas różnego rodzaju piwa, zależne zarówno od tradycyjnego w danej miejscowości sposobu ważenia, jak i woda, która, jak wiadomo, ma wielki wpływ na smak tego napoju. Łagodne z gęstą pianą obaczysz brzezińskie albo łowieckie, co więc chłopom gęby krzywi, albo wareckie, którym Warszawa się żywi, ujskie i to przyjemne, gdy nie przepalone, wielickie nie mniej sławne. Nie gań żółkiewskiego, we Lwowie miej się do jezuickiego, zielone biłgorajskie jak lipiec się pije.
Gorzałka, jak ją nazywano, to była mniej popularna jeszcze w XVI wieku, ale wina i miody sycone przede wszystkim. Szlachta lubowała się właśnie w tym. Też można było sobie tęgo popić właśnie. A po miodzie to głowa bolała, no. Bardziej niż po czystej obecnie.
O, to jest właśnie to, co chcę pani tutaj jeszcze pokazać. Ostatni. No jeszcze coś widać, że jest to jakiś dawny pałac. Podobno miał tutaj w swoim czasie gościć książę Józef Poniatowski. Aczkolwiek do kogo należał budynek i tak dalej, to absolutnie nic na ten temat nie udało mi się znaleźć. Ta to jest tak strona, taka elewacja jakby ogrodowa. Tutaj jest główny front, prawda? Z takim właśnie portykiem kolumnowym.
Już widzę, dokąd mnie pani, prawda, prowadzi. Tak.
I nawet proszę zwrócić uwagę, ten dach, te wsporniki takie drewniane, prawda? Ładne i no też bardzo ładne.
Cztery
obiekt,
kolumny. A może te panie, które tam stoją z tyłu, wiedzą, co to jest za budynek?
Na temat tego budynku to... To już naprawdę trudno powiedzieć, ponieważ no, są takie właśnie wzmianki, że gościł tutaj Poniatowski, no to zakładam, że jest to obiekt znacznie wcześniejszy niż... O, i też i o ta brama, widzę, jest po prostu pomurowana. O, to już nie, już tu nikogo nie znajdziemy. A jeszcze kilka lat temu to jeszcze wszystko żyło. No był to po prostu obiekt na pewno jeszcze XVIII-wieczny. Kapukuk! Dzień dobry! Czy cokolwiek wie pani o tym obiekcie, o tym pałacyku?
Ale co ja mogę wiedzieć? Ja się tam do tych nie wtrącam.
Ale po prostu sam obiekt, czy ktoś coś mówił, kto tu kiedy mieszkał? No bo obiekt jest na pewno stary, prawda? Widać, że to jest jakiś dworek stary, czy pałac, nie, czy coś takiego. Do kogo może należał? Kto tu gościł i co tu się działo? Bo kilka lat temu jeszcze był zamieszkany, prawda?
No to przez zwykłych ludzi, znaczy zwykłych lokatorów.
Tak. A teraz po prostu wyprowadzali się wali, prawda?
Nie, bo ktoś to kupił. Jak ściągnęli tych konserwatorów, no to okazało się, bo myśleliśmy, że to jest Poniatowskich, a tu okazuje się, że to jest Podolskich. Podolskich to jest właśnie tych pałac, a ten Poniatowski tylko Podolskich.
A Poniatowski tak, bo przyjeżdżał. Poniatowski, on tylko po prostu przyjeżdżał.
Przyjeżdżał, tutaj modlił się, na dole gdzieś była kaplica, ale to wszystko już ludzie sami poniszczyli, jak się tu sprowadzili. Także on tu tylko przyjeżdżał bawić się, modlić się i polować. Poniatowski.
Czy pani wie, gdzie są pałace lubelskie?
Pałace? Jeden jest jakiś za Lublinem, pałac Anna chyba.
Dwór Anna.
Czy dwór Anna, tak.
A tu w Lublinie to nie słyszała pani o pałacach?
Nie.
A jest pani z Lublina?
Prawie, że wstyd nie wiedzieć.
Albo zaniedbania edukacji.
I gdzie są te pałace, niech pani przynajmniej powie.
Tu blisko, nawet na Królewskiej ulicy. Te kamienice trzy, które tak widać no, na pierwszy rzut oka, to są właśnie pałace.
Chciałem zapytać, czy jest organizowane takie przejście po Lublinie, po lubelskich pałacach? Z przewodnikiem lub bez, czy jest jakieś materiały dotyczące Pałacu Lubelskiego?
Żaden problem, jest pan w dobrym miejscu w Ośrodku Informacji Turystycznej i udostępnimy tą pełną informację dla pana. Tym bardziej, że mamy tutaj wiele pięknych budowli, często ukrytych. One czasami może nie rzucają się w oczy, ale mają piękną historię i można to zwiedzać i oglądać.
A czy często na przykład ktoś pyta o taki szlak po Pałacach Lubelskich?
To jest dobry pomysł, bo nie ma takiego szlaku. No, temat na pewno godny do przeanalizowania i do przedyskutowania w paru gremiach tutaj u nas w mieście.
Przyjeżdżając tutaj, przeczytała w przewodniku, ale no mówię, to jest takie błąkanie się, bo mieliśmy nawet problem, żeby mapy zdobyć.
No warto by było to zachować, choćby po to, żeby potem, jeśli nie te dzieci, to może ich dzieci miały po prostu do czego sięgnąć, jeżeli zechcą jakiekolwiek wiadomości na ten temat mieć.
Mama,